Cześć, tu Borg.
I MFX.
Retrogralnia. I witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń, którego długo nie było, ale za to wracamy z czymś, o co często prosiliście w komentarzach.
Tak, co chwilę pojawia się w komentarzach ten film, który wszyscy pamiętają z dzieciństwa, ten wspaniały, dziecięcy, pogodny film pod tytułem Niekończąca się opowieść.
Unendliche Geschichte, gute deutsche amerykane.
Dobry niemiecki, tak, niemieckie kino. Mało, ludzie pewnie z szokiem dzisiaj będą się dowiadywać, że ten film jest przede wszystkim niemiecki. Ale z amerykańskimi aktorami.
Z amerykańskimi aktorami, ale ma w sobie vibe niemieckie, potem ci powiem, jaki czuję z niego vibe. To jest film, który być może widziałem w kinie, jak byłem mały, ale głowy nie dam. Nie mogłem, co nie?
Trochę znaczy ja na pewno go nie widziałem w kinie, widziałem go na VHS-ie, to też późno i trochę jest tak zjechane, że mało co było widać.
Dwójkę może w kinie widziałem.
Dwójkę to widziałem dopiero w telewizji i była taka se. A trójka już w ogóle była mega kiepska, ale byłem na niej w kinie.
Trójka była straszna, jak byłem w kinie, to było straszne rozczarowanie. Ale faktycznie pamiętam, że się chodziło, wypożyczało, przynajmniej dwójkę na pewno widziałem na VHS-ie, jedynkę. Nie no, też musiałem na VHS-ie widzieć, kurczę, to już tak dawno temu było. W każdym razie to jest film, który jest z nami cały czas, głównie przez teledysk.
Przez teledysk, tak, i przez piosenkę. Głównie, no ludzie wie, ten film jest przede wszystkim wykonany w Niemczech, chociaż ze swoich czasów to był najdroższy nieamerykański film świata. Budżet był ogromny, jak na możliwości europejskie. Reżyserem jest Wolfgang Petersen, dosyć znany reżyser, już wtedy znany, bo już wtedy był znany z takiego filmu Das Boot, czyli U-Boot. To jest ten klasyczny film o łodzi podwodnej. Jego ojciec był w marynarce wojennej w ogóle i to chyba w tej marynarce wojennej, o której opowiada ten film. Więc on miał...
To jest bardzo podobny, ciężka atmosfera filmu.
Tak, ciężka atmosfera filmu. Potem on zaczął robić filmy, zrobił kilka znanych filmów. Na przykład zrobił taki film, kojarzysz taki film Enemy Mine? Mój własny wróg?
Tak, kojarzę. To był bardzo dziwny film.
Tak, to prawda, tam ziomeczek z Interkosmosu i Louis Gossett Jr. są na plecie, Louis Gossett Jr. jest kosmitą, potem on rodzi dziecko, bo ci kosmicy są i potem on ten drugi ziomek wychowuje. To jest generalnie najgorsi wrogowie, tylko się rozbili. To jest ten klasyczny motyw, gdzie mój największy wróg trafia na bezrobocie.
Lepsze były wersje, jak Star Trek kradł te pomysły też parę na tego typu.
Tak, on jeszcze potem robił, na przykład zrobił taki film z Clintem Eastwoodem na linii ognia, zrobił Air Force One, czy mało kto wie? On jest strasznie krytykowany za to, że się stoczył z czasem. I ostatni jego film taki znany to jest Poseidon, ten remake tego filmu o statku, który się przekręcił.
Znaczy tak, wydaje mi się, że robił coraz lżejsze filmy tak naprawdę oprócz tego.
I tak, on się coraz bardziej właśnie tam upopcornowił, a potem zaczął robić po prostu różne filmy, które nie tylko są popcornowe, ale do tego kiepskie.
Więc za to jest przeskoczył przez ten, tak?
Epidemię zrobił, z zacnienia chłopana.
Spoko. Czyli nie jakiś super topowy, no oprócz tego, że kilka na początku, no bot to był bot, tak?
No tak. To wygrywał na festiwalach.
Zaczął z grubej rury. Powiem ci, że oglądałem tam teraz naszą niekończącą się historię i miałem pewne obawy, bo nie widziałem tego filmu od bardzo, bardzo dawna, ale z drugiej strony tym cholernym teledyskiem cały czas sobie karmiłem nostalgię tego filmu. Bo jak człowiek ma doła, jest mu smutno, to bierze komórkę i zaczyna sobie puszczać te wszystkie durne piosenki lat 80. Drużyny, niekończąca się opowieść i wiesz, to jest takie coś, co podbudowuje bardzo mocno zawsze mnie na duchu, więc z dużym niepokojem
Z pewnym takim niepokojem
podszedłem do tego filmu i na szczęście odkryłem, że okej, film co prawda jak na dzisiejsze czasy jest dosyć niekończącą się opowieścią, bo jest dosyć taki, bym powiedział, niemrawo się posuwa akcja, ale na szczęście nie ma załamki.
Odetchnąłem z ulgą. Ja mogę się porównać ze stylistyką tego filmu i że ten film jest niby dla dzieci i wiem, że całe pokolenie się na nim wychowało, ale generalnie jakby odpuścić dzieciom dzisiaj to prawdopodobnie...
To by dostały traumy. Ale ja, wiesz co, a propos stylistyki, jakbym od razu poznałem ten vibe Winnetou. Czułeś ten vibe Winnetou, kurde?
Niemcy mają ten taki... To takie jakby tęsknotę za prerią. Gdzieś to jest u nich zasadzone, że lubią te indiańskie opowieści i też cienie tego Indianera na koniu, który strzela do bizonów, gdzieś tam w tym filmie są. Ale generalnie dla tych wszystkich, którzy twierdzą zawsze, że najważniejsze, najlepsza jest ta wersja oryginalna, reżyserska, prawdziwa, najprawdziwsza, taką, którą reżyser stroił i tak dalej, no to mam dla was takiego newsa, że pamiętacie ten taki elektroniczny soundtrack tego geniusza muzyki elektronicznej Sergio Morodera, no to w oryginale go nie było, więc to dorobione na wersję poza niemiecką. A pamiętacie tą piosenkę, którą Borg tak lubi, która była na początku i na końcu, była taka super, to jej też nie ma w oryginale, bo ona została
nie ma, nie było.
Dla wersji zagranicznej.
Chciałem bardzo bardzo obejrzeć to legalnie, ale nigdzie tego nie ma. Normalnie, ja mam wszystkie streamingi. Mam trasę, kupiłem VPN-a jakiś czas temu, żeby móc oficjalnie kraść ze wszystkich innych wersji, na zajmu świata. Nigdzie nie ma tego, nie wiem dlaczego. Musiałem, że tak powiem, posłużyć się torrentem. I ściągnąłem bardzo fajną, dobrej jakości wersję, w której rzeczywiście nie było tego, nie powiedziałem disco polo, ale tego
elektroniki.
Natomiast była ta muzyka oryginalna.
Orkiestrowa.
Orkiestrowa i ona od razu we mnie, że tak powiem, rezonowała, czyli ja musiałem raczej oglądać...
Większość z tego soundtracku, który jest w trakcie filmu, tam tylko kilka momentów jest takich, że został dorobiony taki dodatkowy track, który jest elektroniczny, większość jest zachowana w tym oryginale, ale piosenki na początku nie ma. Nie ma tego ikonicznego ujęcia, co kamera leci przez chmury, to i też w oryginale nie ma, tylko są napisy na czarnym tle.
Tak. I to musiałem oglądać za młodu na VHS-ie, no bo bym pamiętał, że od razu sobie tą muzykę z tego filmu przypomniałem. Też jeszcze rozbawiło mnie to, że znacznie bardziej jako taką ozdobną zapamiętałem tą niekończącą się powieść, tą książkę. Mhm. A mi się wydaje, że ona dopiero w późniejszych jakiś, może później. Tam mi się wydawało, że ona, tam jest ten, nie Orion, tylko...
Auryn, ale jest Auryn. Auryn.
Jest, ale nie animuje się. Pamiętam, że on się w jakimś tym... Wow. Tak, mi się wydaje, że w dwójce może w trójce to już było, że tam ten wąż coś tam łapał drugiego węża.
Dziwne to, no ale dobra, może trójce.
To były trzy części w każdym razie, może już wiesz, tam w tej okropnej trzeciej części, którą nie oglądajcie tego. Masakra jest, masakra. To tam coś się więcej działo. Natomiast fabuła zupełnie zaskoczyła mnie pozytywnie. Z moimi tam wyjątkami. Kilka miałem takich rzeczy, wydaje mi się ten film nudny, ale kilka było takich rzeczy, które mnie zaskoczyło. Zaczyna się w sumie...
Jeśli mam amerykańską wersję, zaczyna się od obłoków i piosenki Limala. Tak. Takiego brytyjskiego wokalisty.
Albo
jeśli macie wersję niemiecką, tak, to macie czarne tło, tak, i napisane.
A potem, ponieważ jest to film dla dzieci, dowiadujemy się w pierwszym ujęciu, że matka chłopca niedawno umarła, o czym zapomniałem, prawdę mówiąc.
Ja to pamiętałem bardzo dobrze, ja bardzo pamiętałem tego gościa. Pamiętałem tą pierwszą scenę, która jest rozmową z ojcem, która jest okropna. Dzieciak się budzi, wokół niego leżą sobie książki, to już nam jakby buduje obraz tego, że dzieciak jest oczytany, jakiś tam w miarę inteligentny. Więc on się tam zbiera, potem idzie jeść śniadanie i schodzi jego ojciec i on tam mówi, tato...
parę słów prawdy mówi.
Nie, on mówi, znaczy... ojcu, mama znowu mi się śniła, dzisiaj śniła mi się mama znowu. On mówi, masz o tym nie myśleć.
Tak, to jest tak,
dyplom, to ojciec tysiąclecia.
Ojciec milenium, parę naprawdę. Słów prawdy synu powiedział, synu, matka nie żyje, przejść na tym koniec, dajże spokój, trzeba żyć dalej. Masakra.
Dyplom ojca roku po prostu, tak. Ojca milenium należy do tego gościa. Przy okazji gra go taki gościu Gerald McRaney, w Polsce znany głównie jako Tata Mayo z takiego serialu.
Nic dziwnego, że się chłopak w ocenach upuszcza, jak ma takiego tatusia, kurczę.
Znaczy on się zrywa.
To prawda.
Synu, tutaj ty mi tylko tutaj o jakiejś matce, o jakimś smutku, a tutaj matematyka leży i jazdę konną jeszcze zdaje się miałeś, tym się zajmuj, a nie jakąś tam swoją matką, która nie żyje.
Bo on tam rysował unikorny na tym zeszycie czy
coś.
Zamiast się kurde zajmować matką, to unikorny rysował.
Ty tylko wyobraźnia i martwa matka, weź się ogarnij. Batman, jak mu zabili rodziców, to został Batmanem, a ty co? Czym zostaniesz? Niczym nie zostaniesz, ogarnij się.
Tak jest, są unicorn. Następnego dnia chłopak idzie do szkoły i tu jest chyba kilka ujęć z Ameryki. Bo...
To gdzieś w Kanadzie było kręcone, no.
No może, no wiadomo, tam Ameryka, czyli Kanada.
No ale jest po typowej niemieckiej ulicy, tak.
Taki vibe nowojorski, bym powiedział, ta ulica.
No nie, no to się fabularnie, to się dzieje gdzieś tam w Stanach, nie? Że mają wszyscy amerykańskie nazwiska.
Tak, ale reszta jest filmu kręcona, oprócz tego, że głównie na jakichś stage'ach, green screenach, to też prawdopodobnie w jakichś tam, prawda, w budynkach w Niemczech.
To w jakichś kultowym studiu w Bawarii zdaje się kręcone. Te gigantyczne tam hale były tam pobudowane, także oni tam mieli miejsce na kręcenie tego. No, generalnie nie ma zbyt wielu zdjęć plenerowych. Tam wszystko
tam w sumie planer jest głównie robiony tym green screenem, natomiast tam jest na przodku kilka ujęć właśnie na ulicy, jak tam jakieś trzech buli goni tego ziomka.
Tak, goni, tak, gonią, tak. Są drajmy, chcą zabrać, zdaje się, te słynne amerykańskie lunch money.
Lunch money, tak.
Więc chcą zabrać, potem go gonią takie uliczki, wrzucają go do tego śmietnika i on tam zostaje biedny. W tym śmietniku potem wychodzi, to znowu go gonią.
I znowu chcą znowu go gonią. Wrzucić, tak.
Ja, są uparci, to nie wiem, po co go za pieszadze wrzucali, jak znowu go gonią. No nieważne, gonią i on ucieka do takiego, coś co jest skrzyżowanie księgarni z antykwariatem. Tak, czy to jest antykwariat tam sfokusowany na książkach.
gdzie tam taki, kurde, bym powiedział, odpowiednik Jody mówi mu, że
to jest pan koriander.
Mówi mu, że nie jesteś gotów na tą historię. Na
nie, on mówi, stylu. Że a wy dzieciaki, znowu gdzieś tam coś ten. Wy to tylko mówi. Dzisiaj komiksy i gry wideo i nic z tego. A on się oburza wtedy, Bastian, ten chłopak. I mówi że ja tu czytałem, przecież czytałem Winnetu, czy tam ostatniego Mohikanina, Winnetu, to pewnie nie
Władcę Pierścieni.
Władcę Pierścieni tak, czytał tam Kapitana Nemo, 20 tak, tysięcy mil.
Same klasyki.
Same klasyki, to dziadek się tak trochę jakby ocieplił
ale
do niego.
Ale mimo to nie jest gotów na Unendliche Geschichte.
Nie, bo on czyta książkę. On tam siedzi i jak on wchodzi, to czyta książkę z na takich okularów i co pan tam czyta? Ja mówię, to nie jest książka dla ciebie, zamykam tak, żeby zobaczył tytuł. To nie jest książka dla ciebie, jesteś gotowy na nią, bo ta książka jest niebezpieczna. Ponieważ jak czytasz sobie książkę, to może sobie uważasz, że jesteś bohaterem, ale jak zamkniesz książkę, to będziesz bezpieczny, a tutaj nie będziesz bezpieczny w tej książce. Ale ja tu muszę odebrać telefon i przypomnę ci jeszcze raz, żebyś dziecko z lat 80.
Nie
żebyś absolutnie nie dotykał tej
książki,
którą położę tutaj przed tobą i pójdę na chwilę odebrać telefon.
I tam zauważyłem, że ta książka miała po niemiecku tytuł.
Bo miałeś tą wersję właśnie niemiecką, tak, gdzie tytuły tak. są niemieckie. Props, te rekwizyty był zrobiony po amerykańsku. Ja miałem na przykład, umyślnie oglądałem tą zamerykanizowaną wersję i tam był po angielsku napisany.
No i oczywiście po dwóch sekundach, że jak wraca, książki nie ma. I też jest po niemiecku napisane, ciebie po angielsku, że przyniosę, czy zwrócę.
Że niedługo oddam.
Tak, niedługo oddam.
Dziadek w ogóle prawdopodobnie to ukartował, co jest taką dosyć popularną teorią, że on to specjalnie zrobił, bo najpierw się uśmiecha, potem patrzy na książkę, a potem nie wiadomo jak zareagował. Więc albo on się uśmiecha, bo widzi, że wziął tę książkę, czyli wszystko tutaj idzie zgodnie z planem, albo najpierw się uśmiecha, bo myśli, że sobie wreszcie poszedł, a patrzy, że książka zniknęła. Także nie wiemy, ale
ja tutaj
jest
mam,
dość...
mam taką teorię, że on musiał wiedzieć, że to jest, że idzie Bastian, bo ziomek się Bastian nazywa to dziecko, ponieważ ten Bastian, zanim jeszcze drzwi zdążył otworzyć, to ten już wiedział z drugiego pokoju, że jakieś dziecko wchodzi. I mówi mu, nie lubię dzieci, wąt dzieci się o... Przecież nie wchodzi dzieciaku, więc musiał śledzić jakoś magicznie, nie wiem, kurczę.
Nie wiem, może to jest... Zwabiła go ta księga. No
Bastian bierze tą książkę, idzie do szkoły.
A to na matematyce sprawdzian.
Więc...
A nie, no nie lubię sprawdzianów, więc idę na strych w szkole.
I tutaj znowu mi się wydawało, tak zapamiętałem, że on ten strych u siebie na chacie miał.
Ja też tak wydawało. On wygląda jakby strych u kogoś na chacie.
A się okazuje, że on po prostu na jakimś takim strychu szkolnym.
Tam w ogóle szkoła, klucz wisi zaraz obok drzwi za taką zbitą szybką, więc może go wziąć, otwiera sobie drzwi, wchodzi. Prawie że się to zatrzasnąć w ogóle komuś na tym strychu, bo prawie że zapomniał klucza wyjąć z zamka. Więc za chwilę żeby to skończył i umarł z głodu na tym strychu.
I on na tym strychu w ogóle siedzi tam cały dzień, całą noc. Że
tak,
tam, kurde,
został w ogóle na noc i tak dalej. Tam, także on czyta. No ale okej, dobra, czyta, otwiera tę książkę i zaczyna czytać.
I książka zaczyna.
Książka zaczyna się z tego, że coś wielkiego i ciężkiego sunie przez las i miażdży wszystko na swojej drodze. Myślę, że to coś złego, ale to akurat nie jest nic złego, bo tutaj zasuwa takim walcem kamiennym kolega kamieniojad. Bardzo kluczowa postać z tego filmu. Kamieniołaj ma na oko tam 20 metrów wzrostu i zasuwa sobie przez lat, jest zrobiony z kamieni, ale je też kamienie. Nie mam pojęcia, czy mam się czuć dziwnie z tym, czy nie. Ale
no w sumie jesteś zrobiony.
Z drugiej strony, jak je kamienie, to z czego ma być zrobione? Tak, jesteś
z mięsa, jesz mięso, tak? Gorzej jakbyś był warzywem, jest warzywa, nie wiem w sumie. Ale no jak, i tam spotyka jakiegoś ziomka na nietoperzu i ziomka na
ślimaku, ślimaku wyścigowym. To jest ten ziomek, który grał w Charlie w Fabryce Czekolady, grał tego. Czyli Willy Wonka, to czy prawda, jestem porusznikiem. Grał Umpa Lumpa. Wszystkich Umpa Lumpów grał ten ziomek. Tylko, że milion lat później.
Te postacie to jest świat fantazji, tak? Fantazja się nazywa ten świat i te postacie są takie trochę archetypiczne. Jest jakiś, wiesz, to niby troll, jakiś ten, tak trochę nie, są dziwne,
to,
ale
to
takie...
są dziwnie wykręcone postacie fantazji, które ktoś dobre. Bardzo chciał, żeby nie były z Władcą Pierścieni kojarzone, więc trochę zmieniamy.
A to może taki lekki wpływ niemieckich tych, może baśni.
Ludowych, może
tak, bardzo możliwe, że takie, wiesz, niemieckie, dlatego takie dziwne, bo to jest oryginalne niemieckie, oryginalne niemieckie pory.
A mnie się wydaje, że to jest po prostu fantazja tego gościa, bo tam potem widziałeś, jakie postacie są w tym
no, pokrzywione, prawda, takie no, to
także to jest dziwna książka. To jest oparte na książce takiego gościa Michael Ende się nazywa ten autor. Który potem próbował zablokować wydanie filmu.
Dla niepoznaki nazywa się niekończąca się historia, a nie opowieść. Ale to jest chyba tylko tłumaczenie tak naprawdę mi się wydaje i tego samego. I się okazuje, że te trzy osoby spikają się, okazuje się, że oni jadą ze wschodu, zachodu i północy albo z trzech kierunków geograficznych, bo z trzech stron fantazji nadchodzi nicość, która zjada i świat i zostaje nicość. Nawet, że nie ma dziury, tylko jest nicość.
On tam mówi, że było jezioro, a teraz nie ma jeziora. Co, wyschło? Jest dziura? Nie, nie ma żadnej dziury. Nie ma w ogóle nic. Jest po prostu nic. Nie ma pustego jeziora, jest nic, jest nicość. I się okazuje, że on mówi, że każdy z nich myślał, że tylko u nich to się dzieje. Tak, się okazuje, że to się dzieje wszędzie. Tak.
I oni jadą do centrum fantazji, żeby tam ostrzec...
Do pałacu z kości słoniowej, żeby ostrzec dziecięcą cesarzową.
Tak. I tu mnie zdziwiła jeden fakt, że oni, ponieważ jadą z czterech albo trzech różnych krańców świata, jadą ku środka, jakim cudem się spotkali gdzieś, kurczę.
No nie wiem, może biegun magnetyczny jest gdzie indziej, jeśli za kompasem.
Może, tak, a ta stolica administracyjna jest trochę obok, tak?
Może tak być, nie wiem.
I jadą i oczywiście co? Mówią dalej, zamiast tutaj spać, jedziemy dalej i tam chyba od razu...
Nawet nie, bo tam już się chyba zaczęło nic się pojawiać i oni zaczęli się zwijać, pora się zwijać, nie? Uciekajmy, tego gościu tego ślimaka, błyskawicznie
tak,
się zwiewa.
Tak, bo ten duży mówi, jak tutaj, nie będę cię niósł z tym ślimakiem, a to jest mój turbo ślimak wyścigowy, rzeczywiście, jak poszedł, to poszedł. I też ma tego drugi magnetoperza, który wygląda jak świnia.
No tak.
No to w ogóle jest klimat.
Ten gościu bardziej wygląda jak nietoperz niż ten nietoperz.
Tak, a w ogóle klimat tych wszystkich zwierzątek w tej fantazji jest taki, że są jakieś skrzyżowania. Świnio nietoperz, psio, smok. Najlepszy będzie potem. Tylko koniec.
Tylko koniec koniem.
Świętej pamięci. Co oni tam robią? No i dojeżdżają do tej fantazji.
Ten gościu tylko na nietoperzu tak naprawdę dociera do pałacu, bo pałac jest, ponieważ władza nie będzie się tu mieszać z ludem, tylko jest na szczycie takiego szpikulca w środku tego. Akurat bardzo fajna domalówka, bardzo fajnie ktoś namalował ten obraz z tym pałacem.
W ogóle tam te efekty są całkiem niezłe. Znaczy, to dużo rzeczy jest na green screenie i tak spojrzałem sobie, że połowa tych rzeczy na green screenie jest taka, że tam widać trochę te boki, ale druga połowa jest taka, że właściwie kurde, bardzo dobrze.
Nie, to jest dobrze zrobione. Tu nie ma co narzekać na efekty. Tak. No wiadomo, że Amerykanie mieliby więcej hajsu i pewnie zrobiliby to marginalnie lepiej, ale tak na warunki to jest absolutnie nieźle.
Szczególnie, że tam bardzo dużo rzeczy dzieje się w nocy, to wtedy w ogóle nie ma śladu na złączenia tego green screenem, bo nie ma tej niebieskiej, znaczy nie ma tych czarnych brzegów na łączeniu. Okazuje się, że w środku tego pałacu z kości słoniowej już jest cała kupa ludzi z całej fantazji.
O, ludzi to tak delikatnie powiedziałem.
Postaci.
Bardzo dziwnych postaci, niektóre z nich niepokojące.
Duże główki z moimi nóżkami. Tam
tak, bo te postacie z trzema twarzami, albo jakieś takie inne dziwne.
Bardzo pokrzywiona fantazja niemieckich dzieci, bo to jest świat fantazji dzieci, tak? Niby ludzi, stworzony przez ludzi, tak? To może Niemcy.
No właśnie, nie mam pojęcia, kto to wytworzył. No nie wiem. Nie może... wiem. To jest przedmiot analizy. Powiem ci, że kto właściwie wymyślił fantazję, czy ona istnieje, czy ona jest tylko wymyślona przez. No dobra, nieważne.
Tam wychodzi taki Gandalf, tylko że jest czarny.
On wygląda jak ten mistrz z Kibila.
Tylko czarny. On wygląda.
To jest taki kung fu.
Może
master.
Nie Gandalf, Elrond, tylko że czarny, ale tak właśnie trochę wygląda jak ten, jak mistrz z kung fu. No i ten Elrond mówi, że niestety.
Wiemy, że tutaj nadciąga nicość. Ale przybyliście do cesarzowej porady, żeby was uratowało, ale tu muszę was zmartwić. Niestety cesarzowa jest śmiertelnie chora. Nie wiadomo, czy się wyrobi.
Tak. Ale jest szansa, bo tutaj mamy nie Winnetu, tylko
Atreju.
To jest ewidentnie młody Winnetu.
Winnetu bez copyrightu, taki bez praw
wizycyjnych. Patrzę, wychodzi młody Winnetu normalnie, tak?
Nie, to jest coś takiego, że na równinach tam jakichś tam istnieje plemię polujące na purpurowe bizony i wśród nich jest wielki wojownik, który na pewno odnajdzie lekarstwo dla cesarzowej. I wygodnym trafem już akurat go wezwałem i akurat stoi tutaj przed drzwiami i zaraz wejdzie i wchodzi do...
I wchodzi mały Winnetu, mały Atreju i pan mówi, że kurde, nie wzywałem...
A ty co tutaj dziecko? Ha, ha, ha!
Nie wzywałem dzieciaka, poszedł won.
Zaraz tu przyjdzie wojownik Atreju. Mówi, jam jest Atreju. Tyś to? Jamto.
Uniósł się honorem i ten honor gdyby...
Jak nie, to se pójdę polować na bizony.
To nie. Ale zostaw swoją broń, bo jeszcze ci może na coś się przydać, tak?
Nie, bo to jest coś takiego, że musisz odnaleźć lekarstwo do cesarzowej. Ten dostaniesz questa, ten quest jest wybitnie narracyjny, ponieważ on mówi, to też taki bardzo baśniowy, nie? Że musisz iść bez broni, nikogo nie masz prosić o pomoc, masz podróżować sam i odnaleźć wtedy to lekarstwo. Nie? To tak jak w tej bajce, że tam musisz założyć trzewiki z metalu i z żelaznym kosturem i tak dalej.
Tak. I pójdź wtedy do Ancient One, czyli do...
Najlepsze, że mu w ogóle nic nie mówi.
On nic nie powiedział?
On mu kompletnie nic nie mówi.
To może Atreju sam wpadł na to, że pójść do starożytnego.
Tak było, bo on najpierw krążył chyba przez tydzień, a Atreju idzie.
Jedzie. On jedzie ze swoim wiernym
koniem. Wiernym Atraxem jedynym.
Atraxem. Atraxem się kojarzy jakaś firma, to Komodorka coś robiła.
Tak, bo Antrax, taki zespół.
Antrax, nie wiem, co im się kojarzy. On ma tego białego konia i nim właśnie jedzie. Aha, faktycznie on tam...
On najpierw krąży przez tydzień, no po prostu jest tak sielokowo, sobie śpi nad strumykiem, w ogóle taka scena kompletnie, nie wiem, tutaj ktoś umiera, czeka na lekarstwo, ten sobie śpi nad strumykiem, koń go budzi, a co, to już pora wstawać, ale taka scena, dosłownie jest taki dialog, wstaje, no ale tam krążą i ten narrator mówi, że krążyli chyba przez tydzień czy przez ileś, nie udało się znaleźć lekarstwa, no nie mam pojęcia, nikt nie wie jak wygląda to lekarstwo, nikt nie wie czym jest,
nawet mu,
ale krąży i znajduje,
nawet
ponieważ...
mu nie powiedzieli, na co jest chora.
Ponieważ to jest kwestia narracyjna, on ma to nie jest, że on ma to znaleźć, on najpierw ma krążyć. Więc, ale jak już Atreyu tam stracił nadzieję, że w ogóle cokolwiek znajdzie przypadkiem, to uznał, że uda się na straszliwe bagna smutku, żeby tak. tam odnaleźć najstarszą istotę we wszechświecie, czyli ichniego Jodę. Takiego Jodę w głębokiej depresji.
Pana żółwia budzącego depresję. I on tam jedzie z tym kuniem po tych wszystkich bagnach. I nagle kuń zatracił, kurde, tak powiem, chęć życia.
No tam jest coś takiego, jest legenda, że ten, kto, to są bagna smutku tak. i kto da się pochłonąć smutkowi, ten niechybnie ten w tych bagnach utonie, absolutnie. Tak. I ona wyciągnie z tego konia za tą uzdę, potem tak. schodzi z niego i prowadzi go.
I ten kuń też narracyjnie traci tą chęć do życia, tak. jego smutek ogarnia, tak. bo on cały czas był wesoły i nagle...
On widocznie musiał być jakieś ciężkie depresji niezauważone. Tak. To jest niestety bardzo ciężki problem. Ludzie w depresji bardzo rzadko ujawniają depresję. Tak, i ten koń nie ujawniał.
Tak. Więc... powiedział Atreyu, że jest smutny i koń się poczuł smutny, zaczął napadać się w bagna. I tutaj jest jedna z wielu hardkorowych
tak, scen. To jest najbardziej hardkorowa. To jest ta scena, która faktycznie naprawdę posyła ludzi w traumę.
Ten tutaj koń... Jelonek Bambo to jest pikuś przy tym.
Jelonek Bambi, mama Bambi.
Bambi, Boże. Skancelują mnie zaraz.
Skancelują cię zaraz. Więc ten koń tam tonie. Kiedyś mnie przerażało to, że ten koń biedny utonął i ten chłopak jeszcze tam siedzi i tam płacze na tych bagnach i tak dalej. Tam zależnie od wersji, bo tam naprawdę to jest chyba ta sekwencja, która ma najwięcej zmian pomiędzy wersjami. Te bagna są dużo dłuższe w tej wersji niemieckiej.
Tak, i ten koń też tam długo ginie.
I dłużej też tonie. Kiedyś mnie przerażało i smuciło to, jak ten koń tonął. Dzisiaj, jak jestem trochę bardziej świadomy, przez wyobrażenie, jak oni tego biednego konia, jak to nagrywali, jak tego biednego konia topili tak. w tym bagnie, bo on praktycznie aż pod pysk ląduje tak. w błocie. Więc nie wiem, jak to musieli robić, to musiało być przerażające.
Ale ten koń nie wyglądał na zbyt... Może mu tam jakiś szprych co dalej. Nie wyglądał na zbyt takiego... Na końcu...
A no to na pewno wszystko jest w porządku. Tak. Nie wyglądał też, jak miał depresję, a jednak tak. miał, więc wiesz.
Jest na końcu scena, bo już nie pokazują, jak koń się kiluje na maksa, ale później bąbelki pokazują po tym koniu.
Ostatnie
bąbelki, no trauma po prostu...
To nam przypomina, że ten koń nie zniknął, on tam jest.
Właśnie umiera tam pod tym błotem. Tak. I ten Atreyu tego patrzy na tego konia, a jeszcze mu mówi, że koniu nie trać tej kurde. W normalnej balce to by go przekonał do życia ten Atreyu.
Ale to jest inna historia.
Tutaj niestety przyjaźń była za mała, konik został...
No niestety, jedyny jego przyjaciel utonął właśnie w bagnie. On idzie dalej, potem próbuje gdzieś dotrzeć, nawet dociera. Do takiej góry, Shell Mountain, to było w oryginale, nie wiem jak po niemiecku. Shell Mountain widzi faktycznie taki garb wystaje z bagna. Ten garb to się za chwilę okazuje być skorupą żółwia, która za chwilę się wynurza. Taka gigantyczna paszcza żółwia, to faktycznie można się trochę przestraszyć. Wygląda trochę jak E.T.
Szczególnie jak kicha.
No tak, szczególnie jak kicha.
No bo to jest żółw, co kicha i ma wszystko głęboko w poważaniu.
Wszystko ma, gdzieś może jest najstarszą istotą tutaj we wszechświecie i wszystko widział i już generalnie wszystko go nie obchodzi.
Generalnie chyba ten żółw promieniuje tym smutkiem i z brakiem chęcią do życia.
Jest to faktycznie kolejny jakby kamyczek do tego ogródka z depresją w tym filmie. Bo to faktycznie może zdołować żółw, już nie chce nic, ale tu ciemność, tylko nicoś pochłania, co świat, musi by coś zrobić, to nieważne.
Jak umrę, to może coś w końcu będzie ciekawego,
coś się zdarzy.
Na razie to idź mi, typowo questowo, na razie mówi, nie denerwuj mnie.
On się wygaduje, niechcący zresztą, mówi, że ja tam w sumie nic nie wiem, nic mnie nie obchodzi, może wyrocznia by coś powiedziała, tam południowa wyrocznia, kurczę, znowu mu powiedziałem dalszego questa, to teraz pójdzie, będzie robił questa,
to idę sobie dalej tam.
Idę znowu do skorupy.
A on wtedy mówi co? Mówi, jak ja tu dojdę do tej południowej wyroczni, jak jestem kurde na bagnach smutku,
na bagnach pośrodku,
a to
niczego
jest 11 tysięcy mili, czy coś w tym stylu, to jest tak daleko, że... Że ho, ho, ho.
Jeszcze jest jeden bohater tego filmu, którego nie powiedzieliśmy.
Tak, który się zbliża.
Zły mroczny wilk Gmork, który się obudził natychmiast, jak on aktywował się, jak on opuścił ten pałac. Tak. Ponieważ wyczuł, że ktoś tu wykonuje questa, żeby uratować świat.
On jest właśnie antyquestem, to jest taki Morgul jakiś taki, kurde, nie wiem.
Tak, i równie mniej więcej jak Władcy Pierścieni, mniej więcej jego motywacja jest podobna, czyli jej nie ma.
Tak.
Więc
on ma motywację, on jest zły, bo jest zły.
On tam na końcu mówi i to może też analizować na milion sposobów, co on mówi. Ale to jeszcze.
On jest wysłannikiem tej siły, która stoi za tym wszystkim, za nami. Tej, której nie widać, to za ciemnością i za zniszczeniem. Tak coś tak bredzi na końcu. Ale na razie jest na polowaniu i jest to taki wilk, zarąbiście wyglądający wilk. To jest chyba najlepiej...
Za bardzo go nie widać tylko jego twarz, ale te oczy świecące to robią wrażenie.
To jest chyba najbardziej mi się podobała ta postać tego wilka, jeśli chodzi o wykonanie, bo naprawdę fajnie wygląda. Nie udaje mu się go zjeść Atreyu, który już on właściwie traci chęć życia też już by go zjadło, ale wtedy pojawia się debeścior.
Z nieba zlatuje tutaj jakiś biały podłużny kształt. To jest
przecież... To jest
smok szczęścia Falkor, chyba że ktoś ma wersję niemiecką, wtedy nazywa się Fuchuo. Ja pamiętam, że gdzieś w każdym tak nazywa Fuchuo, on się nazywa Fuchur, ale Niemcy tak wymawiają końcówki. Więc gdzieś na pewno istniała jakaś polska wersja, która nazywa się Fuchuo z takim bardzo wyraźnym o na końcu.
A to jest smokopies.
To jest smokopies, to jest smok szczęścia.
Smok szczęścia.
Wygląda jak azjatycki smok, tylko z futrem i ma pysk od psa.
Tak. A w ogóle widziałeś, że ostatnio znaleźli go?
Kogo?
Jego lalkę.
A tak pamiętam, widziałem, jest, że jest tak, rozwalona,
tak,
bo jest
tak, jest tak strasznie wyglądająca, kurde, jak te wszystkie lalki, no ale co po 400 latach.
Jak można wydać gumę po 400 latach?
Tak, więc mrocznie wygląda.
Jakiś park jest i tam jest replika tego smoka i można sobie swoje zrobić zdjęcie, jak się na nim jedzie, czy tam leci, tak. ale ten oryginał gdzieś tam leży w magazynie i wygląda okropnie, widziałem to zdjęcie.
No strasznie. Ale ten tu jest w kwiecie wieku i taki ziomek tego smoka, tak po prostu. To jest
faktycznie taka trupozytywna postać w tym filmie, tak. I to nawet taka bez naciągania. On wygląda trochę, może nie super inteligentnego, ale jest metoda w tym.
On takiego Rastamana trochę przypomina,
no,
co
taki
nie?
Trochę taki tak.
Don't worry.
Man. Tak. Wszystko będzie.
On tam coś pod przypalem się wydaje.
Everything won't be Iron Man. Zaraz mnie skancelują za apropriację kulturową.
Pięknie. Ale jak ten, Boże, kto to mógł udawać to mówienie w tym filmie, co śmierć przychodzi do tego na naszą
Joe mienię. Black, tak, właśnie, tak, tam
to jak białemu, robił, jak tak. Jemu wolno, to i tobie wolno.
Tam ktoś analizował, to już teraz dygrygujemy, ale tam ktoś analizował, to mówił, że...
Dobrze.
Znaczy, może akcent nie jest perfekcyjny, ale to jak on mówi, to faktycznie musieli się konsultować z kimś z Jamajki, bo nawet mówi taką trochę gwarą lokalną z jakiegoś tam regionu. Tak. Więc mimo, że nie wymaga tego perfekcyjnie, no bo nie da się tego.
Także jak jemu wolno, to i tobie wolno. A tutaj oczywiście właśnie magicznie, wziął ziomka na plecy, przeniósł go 11 tysięcy mil.
Tak, bo on w ogóle był ranny. Tam brakuje sceny, bo w książce jeszcze scena, gdzie oni tutaj walczą z jakimiś wietrznymi olbrzymami. Możliwe, że to ten wiatr się da, ale w filmie już tego nie ma, bo nie ma pieniędzy.
Nie, bo po prostu jest klapnięty i go
nie ma pieniędzy, ale potem widać, że jest leczony, ten jest, taką strzykałą wielką, nie zbije się nigdy po tej walce, której
nie było. Też się zastanawiałem, dlaczego oni, kurde, mu wszczykują. To jakieś narkotyki są, czy on tam jakieś
no, ciśnie na tym, może on nie je, tak. Tylko ciśnie na tych dragach.
Tak, chodzi o to,
ale nie, chodzi o to, że tam jest ta walka, której nie było w filmie, bo nie było pieniędzy na to.
Tak, więc jesteśmy jak u takich dwóch dziwnych...
Oni, tak, wylądowo na takiej górze.
Jest naukowiec i babka
od leków. I wiedźma.
Tak. Razem sobie tam żyją i prowadzą badania na temat ziomków, co podchodzą do
wyroczni i co chwilę giną.
Znaczy do systemu bezpieczeństwa wyroczni tak. I giną. Bo tam takie właśnie dwa, jak się nazywają te takie właśnie...
Sfinksy.
Dwa sfinksy strzelają laserami z oczu do każdej postaci, która chce przejść do wyroczni, przejść przez taki kanion. Oni tam patrzą, jak to zrobić. Kolejny rycerz podjeżdża. O, może mu się uda? Nie. Ciuch. Zabiło go.
Tam jest taka akcja. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć o tym całym Falkorze, bo to jest bardzo fajne. Kiedy on się budzi, ja mówię, to spałeś długo, ale mówiłeś przez sen. Coś mówiłeś o jakiejś wyroczni.
Wszystko
to zgadnij co, już jesteśmy prawie na miejscu. Tak, mówisz, że 11 tysięcy mil.
Tak,
jesteśmy teraz 100 mil.
Tam za rogiem. Tak.
Nie? Także to jest taki bardzo fajny bohater. On tam jest opatrywany. Później rany też się goją. Tamta zielarka go tam opatrzyła. I ten naukowiec mówi, to teraz ja ci pokażę, teraz ja tu będę tutaj rządził. Już tam skończysz to lecenie, babo, teraz ja będę tutaj świetny. Wchodzi, ma taki teleskop. To są gnomy ogólnie, nie wiem, gdzieś może tego wzrostu.
Tak.
Też bardzo fajnie robione z tym trikiem, gdzie się ustawia jedną postać dalej, jest mniejsza. Bardzo fajnie zrobione. On ma taki teleskop, mówi, tutaj, pierwsza próba, którą trzeba przejść, żeby dojść do wyroczni, sfinksy.
Lasery z oczu.
Co chwilę to jacyś rycerze przychodzą, właśnie jeden jedzie, zaraz.
Jezu, będzie kolejna straszna scena później, no.
To jest pierwsza scena straszna, w której mówi, tutaj przede wszystkim trzeba wierzyć w siebie. Kto nie wierzy w siebie, ten sfinksy otworzą oczy i spalą go laserami.
No i
ten rycerz, no ten to wygląda dobrze, pewnie mu się uda, na pewno mu się nie uda.
Tak.
I trach spłonął. Ten gnom jest taki trochę creepy, bo się strasznie cieszy, jak ten rycerz ginie tam.
No, tak, on jest taki, kurde, ten, no, tam sobie zapisuje w notniku pewnie.
Tak, pewnie notniki, kto ile zginął, taki, bo taka... kto z jakim hukiem upadł
tak,
pewnie.
Tak. To jest naukowiec, tego nie interesuje. Strona moralna tego całego, tak. To jest eksperyment dla niego.
Prowadzi badania nad dźwiękiem, jaki wypada na ziemię martwi rycerze.
I potem Atreju tam idzie i... On...
A ten gnom sobie przypomina, zaraz jeszcze mu nie powiedział o drugiej próbie, no ale to ten poszedł.
Trup. I powiem ci tak, Atreju idzie i też zaczyna nie wierzyć w siebie, ale szybko przebiega.
Pobiega i 20 metrów tak. I już go nie
I już go nie trafia. I generalnie całą tajemnicą tej systemu bezpieczeństwa wyroczni było to, że ona ma dużego laga, jak oczy otwiera. I wystarczyło po prostu, jak ten rycerz na tym koniu jechał, to pewnie wystarczy, szybko by przejechał, to by też nie zdążyło strzelić.
Tak.
Więc to jest taka wszystko była ściema według mnie. A straszny moment jest ten, jak ten rycerz, jak mu spada hełm z tego rycerza.
Tam jest zjarany
człowiek. Także jest super dla dzieci. Jak chcecie pokazać dziecku zjaranego chłopa, to też jest okazja.
Tak,
też jest
ten biedny rycerz. To jest ta pierwsza. Nie wiem, czy ta próba była, czy masz wierzyć w siebie, czy masz po prostu nie wierzyć w nic i cisnąć na przód. Może to chodzi
o ja uważam, że tam tajemnicą było po prostu, żeby jechać, biec na YOLO. Mhm. Bo Atreju też mu się oczy otwierały, także też przegrał tą próbę. Tylko po prostu skoczył szybko, a rycerz tam tak powoli, a tak się rozglądał niepotrzebnie kompletnie. Trzeba było cisnąć, wierzyć w siebie właśnie. To może być nawet taka metafora.
Konia miałeś, tamten nie miał, więc ja nie wiem. No. Ciekawe, co jest z koniem? Ej, co się stało z koniem?
Wziąłka uciekł chyba.
No mam nadzieję.
Nie wiem, no bo nie
może wierzył siebie.
No bo tam w ogóle była cała kupa jakichś kości, no tych poprzednich, nikt tego nie sprząta. Ja sam myślałem właśnie, co się dzieje z tymi ziomkami, ale leżeli
spoko. To zasypuje piach, bo tam jest taki piach.
Tak, leżeli spoko. Oni dochodzą do... on sam dochodzi do tej właśnie roczni, to jest też Sfinks, tylko taki świetny.
No, takie same niebieskie Sfinksy, bo zabrakło chyba pieniędzy na drugą makietę.
Tak.
Ale w filmie ona wygląda jakoś, to jest jakiś słup światła czy coś, to nie ma postaci, to jest jakiś bezpostaciowa, jest drocznia. Ale jest jakaś podoba postać niebieskich, takich samych Sfinksów.
Tylko, że świecący. Mhm. Tak.
Jest jeszcze ta druga próba, o której nie powiedział gnom naukowiec, że musi stanąć przed magiczną lustrobramą. Lustrobrama, trzeba takiej mało widowiskowej, okrągłego przejścia, i tam jest lustro. I tam musi zobaczyć samym sobą. Jak w Gwiezdnych Wojnach, to jest to samo. Tak.
I mówi właśnie ten gnom do tej swojej kobiety, że to jest najtrudniejsza próba, bo ci, którym się wydaje, że są odważni, to okazuje, że są tchórzliwi, ci, którym się wydaje, że są dobrze, okazuje, że są źli, także będzie straszna.
Czyli każdy może jakby się przerazić, kiedy zobaczy samego siebie w lustrze.
No ale on tam nie widzi samego siebie.
Właśnie o to chodzi, ponieważ już wcześniej to było sugerowane, a on widzi w lustrze nie siebie, tylko widzi zamiast swojego odbicia, widzi Bastiana, który siedzi i czyta książkę. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna scena w tym filmie. Już wcześniej było gdzieś tam chyba sugerowane, że on jakby słyszał tego Bastiana.
Tak, jak Bastian coś tam krzyknął, to...
Bo tam są takie przebitki do tego świata rzeczywistego, jak on czyta. W międzyczasie jeszcze zapadła noc, potem już nie chciał mu się wychodzić, zobaczył, że burza idzie, więc został w tej szkole.
Odpalił jakieś świeczki ten Bastian, tak.
Zaraz spłynie to cała szkoła, ale nie ma.
Ale w tym momencie chyba też Bastian pierwszy raz się właśnie orientuje, że coś tu jest nie tak, dlaczego on zobaczył jego w tym... On to czyta, tak? Czyta, że właśnie widzi jego, tak? Także jest taka kurde schiza, przestraszył się ten Bastian, ale czyta dalej. I wtedy do tej wyroczni poszli.
Wtedy on chodzi do tej wyroczni i on mówi, że królowa umrze, jeśli nie nadaje się nowego imienia, ale to imię może jej nadać tylko dziecko spoza fantazji.
Tak.
I Sfinksy, jak tylko to mówią, to zaczyna się rozpadać i rozlatuje się cała ta wyroczni.
Tak, bo
akurat dziś.
Nicoś zawsze tak działa, że akurat w tym miejscu to trzeba, jak każdy wilan. No i jak Atreju się dowiaduje, że musi znaleźć dziecko spoza fantazji, no to wymyśla sobie, żeby polecieć na koniec fantazji.
Tak, że będziemy lecieć, lecieć, że dotrzemy do granic fantazji, tam znajdzie dziecko, myk załatwione, mówi Falcon.
Tak.
Więc, lecą.
Siadają na Falcola i lecą sobie. To by się ta właśnie
piosenka... Pora na te właśnie magiczne ujęcia z helikoptera, w którym oni sobie latają nad różnymi pejzażami. No ale lecą i docierają do takiego morza, za którym już nic nie ma. Tak. Docierają dotarli jakby do granic fantazji, dalej już nie ma fantazji. On wysiada i tam jest taka w ogóle świątynia, rozpadnięta cała. To jest też bardzo, bardzo ciekawa scena i też taka trochę istotna, jeśli chce analizować ten film. To Atreju wchodzi do jakiejś świątyni, w której zostały już tylko ściany, ale na ścianach są freski. I na tych malunkach jest pokazana cała jego historia, całe streszczenie filmu do tej pory, do tego momentu. On jeszcze idąc do tej świątyni mijał takie ślady wilka, no ale minął je. I w tej świątyni właśnie było, jak on dostaje misję, potem jak jest na tych bagnach, widać tego żółwia. Widać tam tego Falcora i na końcu, na ostatnim fresku jest wilk. I w filmie wpada wilk. Właściwie on nie wpada, tylko on siedzi w tym, bo nie ma pieniędzy na pokazanie całego wilka, dlatego pokazują głowa. Bardzo straszną jego paszczę w ciemności.
Tam jeszcze był taki motyw, że on podczas burzy spadł z tego Falcora.
Tak było, bo
ta granica była, wiadomo, zaburzona burzą, więc się rozdzielili.
Tak, i Auryn wpadł do morza.
Tak,
Auryn spadł do Auryna.
Tak. I właśnie tego wilka, ten mówi, o, jestem wilkiem.
Jestem
złym, który działa, żeby pomóc.
Tak, Nicość pochłania całą Ukrainę i ja jej pomogę. Ja pomagam Nicości. Ponieważ on mówi kilka takich rzeczy dziwnych, z pozoru, które można sobie interpretować na różne fajne sposoby. On mówi, że jemu zależy, żeby ludzie przestali marzyć. A ty w ogóle, Atreju, jesteś głupi, ponieważ wyroczeń ci powiedziała, że musi nadać cesarzowej imię dziecko spoza granic fantazji, próbujesz dojechać do granic fantazji, a fantazja nie ma granic. Nie ma czegoś takiego jak granica fantazji.
Głupiś. A w ogóle wilk nie wie, że to jest Atreju. Bo wilk też myśli, że Atreju to jakiś wielki chłopiec.
A tak, on powiedział, że to jest jakiś ten, no tak. Nie wiedział, dopiero
wilk
on
idzie, idzie za jego, idzie jak gdyby za jego śladem, ale też nie wiedział, że to jest Atreju. Mhm. Atreju mówi, jestem Atreju, dałem ciała, zgubiłem ten znak, ale będę z tobą walczył.
Taki wyciągnął bierze, taki odłamek skały. Czy
wilk na niego skacze.
I po epickiej walce, której nie było, mimo nawet dobrze,
nie, no,
fakt, że nie było tej walki, tak, on się rzuca na niego, ale akurat nadział się narracyjnie nadział się. Na ten kawałek tego i tak to zabił na najpotężniejszego wroga Atreju. Tak. Bez walki, ale mi nie brakuje tej walki. Gorzej by było, gdyby
nie
było.
Nie, no skoczył sobie. A tu się okazuje, że dlaczego nie ma smoka? Bo smok akurat pływał w oceanie i szukał tego naszyjnika i udało mu się znaleźć.
Znaleźć i go wyciągnąć.
Tak. Bo smok jak zwykle, YOLO, YOMAN, jak to mówiłeś, znowu dałeś ciała, zgubiłeś najważniejszy ten symbol, ale ja ci go znalazłem, lecimy teraz do tej, do cesarzowej chyba mówi. Lecą więc do cesarzowej, tam już się ta fantazja trochę rozpada.
Całkiem się rozpada, rozpadło się absolutnie wszystko z Ludwikiem Pałacu, ponieważ władza się zawsze uratuje, więc tak. Spadł się nie rozpadł, a jeszcze w międzyczasie jest coś takiego, że Bastian na chwilę spogląda w boki i mówi, szkoda, że mnie nie spytali o to imię, jestem dzieckiem spoza fantazji. Tak. Mógłbym mi nadać imię, moja matka miała takie piękne imię. Ten motyw się nigdy później nie pojawia. Nie. Chyba, że się pojawia, ale dobra.
Nie, no nadał, no, później będzie, ale wiesz.
Ale to trochę dziwne, no ale dobra, nieważne. On mówi, że moja mama miała takie piękne imię, to dałby mi takie imię jak po mamie.
No i ale Atreju idzie do tej cesarzowej.
Cały pałac już w ogóle wszystko dryfuje, bo rozpadło się takie asteroidy.
Jest tylko cesarzowa i tutaj cesarzowa mu właśnie wali monolog. Właśnie mówiąc, tłumacząc całą książkę. I tam wychodzi w ogóle, że to jest incepcja.
To jest świat w świecie. To jest bardzo postmodernistyczna koncepcja świata, który istnieje opowieści w opowieści.
Że to jest która opowieści. Jest w opowieści.
Oni są opowieścią. On mówi, że ten świat nigdy nie był prawdziwy, znaczy prawdziwy. Nie, nigdy istniał w opowieści czyjeś. On istnieje w tej książce, którą ludzie czytają. A tym, że co Atreju miał zrobić, to nawet nie tyle, że miał znaleźć lekarstwo, tylko miał stworzyć historię, która zaangażuje jakieś dziecko z zewnątrz, które to dziecko będzie już na tym momencie tak zaangażowane, że będzie w stanie nadać imię cesarzowi.
Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś.
I odtworzyć całą bo ona na końcu pokazuje, to jeszcze będzie za chwilę.
Nie zauważyłeś, ona mówi, że oni są światem, który został stworzony przez dziecko, które czyta, a jeszcze są ludzie, którzy oglądają to dziecko.
Tak, dokładnie. To też jest bardzo fajnie.
Trzeci poziom, także okazuje się, że nawet my widzowie, czy w oryginale czytelnicy tej książki, też się okazuje, że oni też są częścią tej książki, historii, więc to jest takie. Kurde, incepcja!
To jest
trzeci poziom zaangażowania, Jezus Maria. A teraz my o tym mówimy, a wy będziecie to oglądać. Już będzie piąty poziom za tego wejścia w świat fantazji. Także to w ogóle jest świetny pomysł. Ja Atreju tam w sumie nawet pochaszczela, że po co on na tego questa szedł, po co tracił konia, żeby ona mu na końcu powiedziała, co on ma zrobić. Czemu mu nie mogą po tego
zrobić? Ale właśnie o to chodzi, że musiał stworzyć historię.
Tak, on musiał zaangażować
dziecko
uczuciowo, żeby to dziecko ten. I on jeszcze mówi, że to dziecko jeszcze nie wie, że on to jest tym dzieckiem i ono jeszcze jest tam ten pełny.
I ona nawet mówi po imieniu do niego w tym momencie Bastian. W tym momencie Bastian panikuje z tą książką, chyba nawet ją odrzuca na chwilę, ale potem znowu podnosi. Że jak to jest możliwe, że ja
dziwisz mu się, kurde, że on czyta, że ona gołowa.
Może tu się jakiś, nie wiem, azbest uwalnia albo co, gaz jakiś, albo coś w tym
to z tych świeczek pewnie, może być, kurde, tak. Nie wiadomo. I faktycznie cała fantazja rozpada, Bastian tą książkę czyta i się w ogóle tam pojawia.
Pojawia się w środku, już nawet Atreju nie ma, bo to się rozpadł.
Wszystko zniknęło
poza cesarzową, już siedzą w ogóle w ciemności, już nawet nie ma tych skał dookoła. Tylko siedzą w ciemności i cesarzowa właśnie mówi, że musi mu nadać, ponieważ tu o to chodziło. Fantazja jest teraz w jednym ziarenku piasku takim świecącym.
Ziarnko fantazji normalnie jest, ostatnie ziarenko
fantazji. Musisz dosypać ziarnko fantazji, jak powiada wieszcz i musisz stworzyć cały ten świat na nowo, ponieważ tak to działa. I to jakby sugeruje, że to się już działo miliony razy i każda ta następna fantazja jest rebootem, na nowo odtworzonym światem z wyobraźni tego dziecka.
Mocne.
Więc teraz możesz otworzyć cały ten świat, możesz otworzyć wszystko.
Swoimi marzeniami.
Tylko musisz nadać jeszcze imię cesarzowej i Bastian i krzyczy imię cesarzowej i on chyba krzyczał je na zewnątrz jeszcze, zanim się pojawił tutaj. Musiał nadać to imię.
Tak.
I z jakiegoś powodu to imię to jest Moonchild. Nie mam pojęcia, czy jego matka była hipiską.
Właśnie o to chodzi. No.
Ona była hipiską, jakoś tak się nazywała, no nie wiem, nie mam pojęcia.
On tak na nią mówił po prostu, takim wiesz.
Nadal to dziwne.
Dziwne to jest.
Nadal to dziwne, no nie wiem, no to ja już myślałem, że to będzie ten motyw.
On nadaje imię, wtedy tam się pojawia, wtedy można ten swoimi marzeniami, tym życzeniami może otworzyć fantazję.
Ten motyw się pojawia na przykład w takim epokowym filmie Polskim Włowcu Ostatnie Starcie, gdzie hasłem do czegoś tam jest z imię matki gościa, też kompletnie bez sensu. Ale tutaj ktoś chyba nawet jeszcze nie zrozumiał, nie kończy coś opowieści w ogóle.
I tutaj nagle film się kończy, tylko jeszcze jest scena bez sensu.
Nie, jeszcze jest, zaraz będzie koniec tego, ale na początku odtwarza się cały świat i on siada znowu, otworzył też Falkora.
Tak, na Falkorze
leci sobie na ty, tak, na dole Atreju. Już sobie galopuje Atreju koń, na swoim koniu, który...
Koń się zrenderował od nowa.
To nie jest prawdziwy Atreju, ani to nie jest prawdziwy konia Atrax. Tak, to oni są nie kopie... są prawdziwi. W ogóle Bastian jako człowiek kreatywny powinien stworzyć jakiś nowy świat, a nie ten sam jeszcze raz.
Budować ten sam.
Otworzył kamieniojada, otworzył te wszystkie postacie.
Nie no, otworzył je, bo ich lubi, ale wszyscy inni są nowi. Tylko tych, o których czytał, mógł otworzyć.
No nie wiem, no ja nie
otworzył
wiem.
Tylko tych, o których czytał. A no wszystkich innych, tak, ani my nie znamy, ani o nich nie znali.
Wszystko nie ma nikogo innego na świecie.
Wszystko nie istnieje innego, co nie? Wszystko inne nie istnieje, także to jest dosyć dziwne.
Trudno powiedzieć, no nie wiem, miał roztaczał aurę takiego super kreatywnego, inteligentnego, czytanego gościa, ale się okazało, że z ograniczoną fantazję ma raczej. No ale zrebootował co ten świat, tworzył go i świetnie. A potem jest idiotyczna scena, która łamie wszystkie reguły osadzone, tak. Ustawione w tym filmie. W której on się pojawia nagle w normalnym świecie i goni tych bullies po ulicy, tak, smokiem, jakby mnie faktycznie gonił. 5-metrowy pies po ulicy latający.
To zostało tak dodane z dupy, że się tak. Autor książki tak sfoszył.
Tak. On ogólnie, znaczy on miał kilka zastrzeżeń do tego filmu, tak. Sporo przede wszystkim, tak. Dlatego że wzięli tylko połowę książki. No jeszcze... Ale to by się nie obroniło, jakby mieli dwie połowy.
Tak, to akurat to że się autor tej książki, który tam dostał kupę pieniędzy, 50 tysięcy dolarów, coś w tym stylu, sfoszył na to, że ziomkowie zrobili książkę do połowy, to jeszcze w takim sensownym momencie, kiedy on tworzył fantazję, to jest bez sensu, bo to było logiczne.
To było logiczne, tu się zakończa historia, pierwszy, ona tam później się ciągnie, ale w tej książce, ale później Bastian się staje zły i coś tam, więc luźno jest na tym oparta dwójka, której teraz nie oglądałem, więc już nie pamiętam.
Też nie pamiętam
o co chodziło, ale zmienili w ogóle aktorów, zmienili praktycznie wszystko w dwójce i reżyser. Ale tutaj jest kompletnie nic dziwnego. On się obraził o to, w sumie można mu przyznać rację, no ale to jest film do diabła, że on się pojawia w tym filmie. To jest satysfakcjonująca scena, tak, ona jest fajna, tylko ona po prostu narusza wszystkie reguły filmu.
Jakbyś się sfoszył, że Dune część pierwszą nakręcili, też nie wiedząc, czy będzie dwójka tak naprawdę. Mm. No, zamknęli w pewnym momencie ten. Okej, okay. A to, że tam na końcu Bastian wylatuje, to było strasznie cheesy. Mogli coś innego tam wymyślić.
Mogli coś z tym ojcem zrobić, mogli jakoś zamknąć tę historię też na zewnątrz. Nie?
Dałoby się tak.
Albo mógł jakoś inaczej się postawić tym gościom. Wystarczy umieścić jeden element, który, no nie wiem, zrobiłby Atreju, żeby wstawił z jakimś niebezpieczeństwem i Bastian by to zrobił w rzeczywistym świecie i wygrałby.
Tajnego ciosu Atreju go nauczył, cokolwiek.
Nie, czegokolwiek.
Postawić się na przykład, powiedział, że trzeba by się czasie wstawiać, tak? No cokolwiek. Albo poprosił kogoś o pomoc, nie wiem, cokolwiek.
No coś takiego, taki narracyjny kluczyk, który by otworzył
tutaj wyskoczyli z tym smokiem w prawdziwym świecie, co było powiedziane, że przecież nie można, tak?
Nie można, bo to jest oddzielny świat. Nie mają części wspólnej te światy, nie ma przejścia takiego normalnego. Bastian może, ale on jest wyobraził ten świat, no to może, nie?
I to jest jedna głupota w tym filmie.
To jest okej zakończenie, ale Michael Ende nazywa się ten autor. Obraził się, powiedział, że przerobiono to na disneyowski film. To chyba tylko tę ostatnią scenę widział, jeśli uważasz, że to jest disneyowski film.
Nie. On był Niemiec, on te wszystkie straszne rzeczy uznał za normalne, bo to we wszystkich niemieckich filmach tak było wtedy. Nie wiem, kurczę. Nie no, faktycznie, no, film jest, no, jest takim kurde opowieścią, baśnią, tak, no, ale ma hardcore.
Jest meta opowieścią, jest głęboko postmodernistycznym, takim właśnie historią o historiach. Jeśli oczekujesz na przykład teraz, że ja na objaśnienie, o czym jest ten film, to nie będzie objaśnienia, o czym jest ten film, będą trzy objaśnienia, o czym jest ten film. Chociaż ten film może rozpatrywać na trzech poziomach. Trzy znaczenia z tym filmem. Pierwsze jest bardzo łatwe. To jest to, o którym wiemy wszyscy i to, co mówi Wilk, nie? Że tutaj ludzie tracą umiejętność marzenia, ludzie tracą umiejętność kreatywność. I nic coś ich pochłonie. Jeśli nie będą kreatywni, jeśli nie będą umieli marzyć, nic coś ich pochłonie. I on jeszcze mówi bardzo głupią rzecz trochę, ten Wilk, że ludzie bez marzeń są łatwi do kontrolowania. Co jest bzdurą, a i akurat pan Ende i pan Petersen z Niemiec powinni to wiedzieć, że 50 lat temu w ich kraju był taki facet, który miał marzenie i napisał książkę, nie było dobre marzenie niestety. I ludzie akurat, marzenia są pierwszorzędną metodą do kontrolowania ludzi, tylko zazwyczaj to nie są dobre marzenia.
Ten motyw o tym, że ta świat fantazji ginie, nie wiem, czy on był pierwszy, ale myślę, że on był w wielu działach.
To było już nieraz.
To jest
no, taki typowy, że ludzie, taki. Książka jest o fantazji, my promujemy fantazję. Wyobraźnię, kreatywność, marzenia i tak dalej. I to chcemy zachować dla naszego świata i książka jakby ma temu służyć.
To jest normalne.
To jest pierwsze normalne, to jest typowe dla dzieci, dzieci to rozumieją. Drugie znaczenie, które można znaleźć w tym filmie, to jest ta bardzo niedoeksploatowana postać tego ojca. Zaczyna się od niej ten motyw i to jest motyw radzenia sobie ze smutkiem. Bo tam jest kilka takich motywów, które się przeplatają w tym filmie.
Tak.
Na różne metody radzenia sobie ze smutkiem. Pierwsza metoda to jest ojciec, czyli ignorować to wszystko. Nie? To jest bardzo zła metoda. To jest pokazane, że on mówi temu Bastianowi, powinien sobie radzić, powinien iść dalej, nie możesz tam się ukrywać i tak dalej. Stało, to, co tak? On robi, to jest ukrywanie się przed smutkiem, a nie to, co robi Bastian, który czyta książki, żeby sobie radzić
ze smutkiem. Atreju się wyobraźnie, tak?
Jego metodą na radzenie sobie ze smutkiem jest wyobraźnia, czytanie książek.
To jest eskapizm,
ale to jest dobry eskapizm, zwłaszcza, że jesteś w latach 80. i kido zaczyna do tego służyć. Tak, nie? Więc to jest ten eskapizm. Później są te bagna, w których koń utonął, dlatego że stracił wiarę.
Atreju zapłakał.
To jest właśnie ten człowiek, to jest tak jak ten ojciec, nie? On też utonie, ponieważ on stracił chęć do iścia naprzód, nie? Mimo że udaje, że idzie naprzód. Potem jest ten Falkor, który mówi, że wszystko będzie dobrze, że wszystko jest okej, że idziemy. On mówi, że jest smokiem szczęścia, ale generalnie szczęście mają ci, którzy coś robią generalnie. Szczęście tak, osiągamy tak, próbując, nie? Jeśli wystarczy dużo razy próbować, to na końcu się poszczęści. Falkor próbuje. Falkor mówi, że on będzie szukał amuletu.
Falkor
on doleci do
Falkor
końca.
Działa, on lata, tak, szuka, tak, kombinuje.
On tak wygląda jak człowiek, któremu nie zależy, ale jemu zależy bardzo.
Zawsze działa. Tak.
Także to jest ta metoda. Także to jest jakby film o jakby radzeniu sobie z rozpaczą. Nie? Potem jest to imię tej matki. To jest to coś, co jest nie do eksploatacji. Tak, to jest ta nić, która jakby tak trochę niknie w tym filmie. No. A mogłaby być, nie? To jest drugie znaczenie.
Trzecie? Jakieś pewnie wymyślisz dziwnie.
Nie, trzecie znaczenie to jest właśnie ta opowieść o opowieściach, nie? Taka metatekstualność.
Incepcja powieści.
Że jest w tym jeden fajny motyw, który fajnie pasuje do tej epoki, w której powstał film. Że oni mówią, nie? Że jakby... że w tej krainie fantazji ona na jakiś czas ginie, a potem ktoś musi przyjść i ją wyobrazić na nowo. Tak jakby każde kolejne pokolenie, poprzedni właściciel książki był Tetzel Coriander i on prawdopodobnie ją utrzymywał w swoim wyobraźni, bo możliwe, że ta poprzednia fantazja jest wynikiem wyobraźni Coriandera. Ale teraz książkę ma Bastian i raz na jakiś czas to musi się zdarzyć. Ktoś inny musi wziąć książkę i musi wyobrazić ją na nowo. Tak jakby każde pokolenie miało swoją nową fantazję. Każde pokolenie z ziarenka tej poprzedniej fantazji tworzy nowo. I poprzednia fantazja była książką, a ta nowa jest filmem.
To jest kolejne pokolenie, w tym momencie, że oglądamy film. Że pierwsza ta fantazja to można była taka opowiedziana.
Pierwsza fantazja była w ognisku, to były opowieści.
Później jest spisano, a teraz mamy właśnie już kino.
A teraz mamy kino i to jest kolejna fantazja, którą tworzymy. Z tego małego ziarenka nowi ludzie tworzą nową fantazję.
Nie? Coraz to się zmienia i cały czas zmienia.
Nie mówimy już o krainie fantazji, tylko mówimy o całej możliwej twórczości, którą tworzymy i emanacji naszej wyobraźni. Nie?
A teraz jeszcze powinny być gry komputerowe do tego jeszcze.
Zróbmy grę komputerową, gdzie będzie teraz gra.
To ma sens. Chyba jakaś zła nawet. Rzuciło w oczy, że była.
Był serial animowany, gdzie Atreju był położony niebieski, tak jak w oryginale. W książce, bo mógł być, bo tamto nie było wszystko na blue screenach, więc nie mógł być.
Nie mógł być, niestety.
Nawet próbowali, ale wyglądało okropnie, więc dali spokój. Ale faktycznie i ten animowany serial, którego nie widziałem, ale był zrobiony, jakiś ucznik kanadyjski, i on jest dużo wierniejszy w książce. No ale to, no, animacja może sobie pozwolić na takie rzeczy. Także to są trzy znaczenia tego filmu. Możesz sobie wybrać, które chcesz.
Bardzo dobre. Czy to można oglądać z dziećmi?
Nie wydaje mi się.
A my to mogliśmy, tak?
Myśmy nie byli tak przebodźcowani jak ludzie dzisiaj.
No faktycznie, to taka mikroagresja w ogóle, jak ktoś tam ginął. Teraz to by, wiesz, psycholog musiał być, psychiatra. Interwencja. Dziecku interwencja, jakby zobaczyło ginącego konia.
Nie porównuj świata dzisiaj do świata wtedy przede wszystkim.
Kiedyś się spadało z tego, tak skakało się z okien na piasek i
tak,
w ogóle.
Tak, wszystko było jasne.
Niezniszczalnie, nie, no, weźmy. Ale faktycznie, że być może dzieci chyba. Jak stary dziad opowiadałem, że dzieci bardziej delikatne teraz, kurde, i nie mogą oglądać takich strasznych historii. Tylko trochę strasznych, tam jest parę tych.
Żyją w innym świecie i do innych rzeczy będą też odnosić te historie, które nam się opowiadają. Myśmy naprawdę nie mieli tylu bodźców, co ludzie mają dziś, nie? Nie widzieliśmy tyle świata. U nas świat to był co? Szkoła, dom i podwórko, nie? I to jest wszystko, nie? Dzisiaj kurczę, masz co chwilę wojnę w jakiejś kolejnej telewizji. Kolejne jakieś inne rzeczy. Nie wiem, czy dziś już trochę inaczej patrzymy na depresję też, nie? Dziś już trochę inaczej patrzymy na to, jak ktoś umiera na przykład, nie? Do tego cię, jest obiektywnie odrażający, już wtedy był dzisiaj, nie? Także to,
ale
to
już wtedy nie kogoś... był zbyt pozytywny.
To prawda, nie? Ale to wiesz, no... No nie wiem, jakbym miał dziecko, to bym raczej z nim tego nie obejrzał. Może za nastolatka, ale nie za dziecka.
No, a to ewidentnie film dla dzieci jest. No... efekty super, wszystko.
Bardzo fajny efekt, na przykład, mimo że tam nie było żadnych dużych studiów, bo dopiero tam ludzie od Hensona dopiero przy Trójce pracowali, ten kamieniolec jest jedyną dobrą rzeczą w Trójce, z wykonanie tej postaci, tego stroju. Ale jak naprawdę na te okoliczności, jak na te warunki, naprawdę sprzęgli się naprawdę Niemcy mocno i z udziałem właśnie amerykańskich aktorów zrobili
większość,
film, który wygląda hollywoodzko.
Większość rzeczy tam jest zbudowana fizycznie, plus bardzo dobre green screeny, więc to naprawdę robi robotę.
Blue screeny, bo wtedy nie było zielonego.
Green screeny
są dopiero na cyfrowym.
Blue screeny, plus ruchome, to było najfajniejsze, to było dużo ruchomych scen na tych blue screenach. Loty Falkora.
No, bardzo fajne domalówki, ten pałac bardzo fajnie wygląda. Tak. Mimo, że w środku rośnie coś, co wygląda jak kapusta, ale też można szukać tej symboliki. No, ale umówi się, że to jest pączek kwiatu, bo to jest cały ten pałac jest kwiatem.
Tak.
Więc może tak się umówmy. Fajnie zrealizowany. Aktorsko naprawdę nie jest źle. Brytyjscy aktorzy i kilku amerykańskich się pojawia, więc naprawdę nie jest źle. Nawet te dzieciaki, co jest bardzo trudne.
Jedyny minus to jest chyba, że jest ciut za wolny, jak na dzisiejsze czasy.
Ja tam nie czułem, że... Ja nie spodziewałem się, że ten film będzie dużo gorszy, dużo bardziej traumatyczny. Może jestem stary, już może tak nie reaguję na to wszystko. Ale spodziewałem się naprawdę, że ten film będzie kiepski, przereklamowany, istnieje ludziom w pamięci, a w rzeczywistości
ja też się
jest dużo gorzej,
kurczę,
wcale nie jest tak źle.
Na początku mówiłem, że się bałem, ale na szczęście jest dużo lepiej, niż się człowiek spodziewał. Mm. Takie rzeczy się, dobre niemieckie kino się broni, jak Winnetu. Nigdy.
Jak Ubot
i Winnetu, i Król Manitu, nie, Boże, i But Manitu. Nigdy.
O Jezu, błagam, nie.
But Manitu i ten Star Trek ten.
Nie, jeszcze gorzej, Boże, co ty wywlekasz?
Co?
No na pewno są jakieś niemieckie filmy.
Najlepsze niemieckie kino. Mm. Chcecie recenzję Buta Manitu?
Nie, błagam, nie.
Kto oglądał?
Nie, litości,
Manitu?
Błagam, litości. Litości, może Winnetu zróbmy. Zróbmy jeden odcinek Winnetu, ten pierwszy. Pierwszy odcinek Winnetu. Mogę pójść na ugodę krakowski targiem, możemy pójść na.
Dobra,
na
marną podróbkę Winnetu. Dobra, niech będzie. Co, kończymy chyba?
Kończymy dzisiaj. Ja, mimo że się nie spodziewałem, to ten film polecę. Może nie z dziećmi, może obejrzyjcie najpierw sami i potem zdecydujcie, czy z dziećmi.
Tak. Zależy.
Bądźmy odpowiedzialni.
To co, żegnamy się i pozdrawiamy Borg.
I MFX.
Retrogradnia.